Dziękuję bardzo serdecznie, ojcze Jacku, gorąco odwzajemniamy pozdrowienia. Ksiądz kustosz się miło uśmiecha również do ojca. Pozdrawiamy gorąco. Jesteśmy tu razem z ojcem Zdzisławem.
Ojcze Jacku, serdecznie też pozdrawiam.
I są nasi mili goście, którzy będą uczestniczyli w naszym spotkaniu. Najpierw oczywiście ksiądz Alfred Butwiłowski, kustosz i proboszcz Sanktuarium w Świętej Wodzie. Pan doktor Tomasz Ołdytowski z Katedry Turystyki i Rekreacji Politechniki Białostockiej. Pan doktor Jarosław Zalejski z Katedry Marketingu i Przedsiębiorczości Politechniki Białostockiej. I teraz władze samorządowe. Pan Wiesław Pusz, starosta powiatu białostockiego. Pan Antoni Pełkowski, burmistrz miasta Wasilków. Pan Wiktor Grygieńcz, burmistrz miasta Supraśl. Pani Agnieszka Ewa Tarkawian, zastępca burmistrza miasta Czarna Białostocka. Pani Jolanta Sitko, pracownik agencji turystycznej Novator. Pani Izabella Łysko, przewodnik PTTK regionalnego w Białymstoku. No i tak w takim gronie miłym podejmiemy wspólnie temat sanktuarium jako przystanek turystyki religijnej.
No właśnie, myślę, że przejdziemy od razu do istoty rzeczy. To miejsce, Święta Woda, nas inspiruje do tego, by podjąć taki temat, sanktuarium jako przystanek turystyki religijnej. Zwracamy się od razu do księdza Alfreda Butwiłowskiego, który jest kustoszem i proboszczem parafii pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej Święta Woda.
Witam serdecznie. Ze względu na to miejsce, na charakter tego miejsca jako sanktuarium, a zwłaszcza na jego położenie tutaj na naszej ziemi podlaskiej, w tym regionie tej Polski, pięknej Polski jako tej małej ojczyzny, zwłaszcza, że na trasie z Jasnej Góry poprzez Świętą Wodę do Matki Miłosierdzia. Ten temat myślę, że ma tutaj właśnie właściwe miejsce i będzie treścią tego spotkania, tego wieczoru, aby rozważać, aby dzielić się właśnie tymi doświadczeniami tego miejsca, tutaj zgromadzonych osób w studium w Świętej Wodzie, jak również prosić poprzez to spotkanie i docierać z tymi informacjami do wszystkich, którzy nas słuchają, a jednocześnie w tych ostatnich dniach, miesiącach, a nawet w ostatnich latach bardzo często doświadczyli takiego spotkania tu w Świętej Wodzie, jako w tym przystanku pielgrzymowania, prowadzenia jakiejkolwiek formy wędrowania, turystyki. Dlatego jest to spotkanie dzisiaj tu u Matki Bożej Bolesnej.
Właśnie, jeżeli można od razu też i księdza kustosza zapytać z doświadczenia to miejsce, z doświadczenia pielgrzymów, którzy nawiedzają obecne sanktuarium. Jakie wspomnienia ma i może doświadczenie tych ludzi, którzy opowiadają, czym to miejsce jest? Jeżeli mógłby ksiądz już coś praktycznego powiedzieć.
Mogę powiedzieć ze swojej obserwacji, że właściwie w ostatnich tutaj miesiącach doświadczyłem wielu takich spotkań ludzi z różnych stron Polski, czy Szczecin, czy Kraków, czy Wielkopolska, czy nawet z zagranic, gdzie w latach 80. odwiedzałem te miejsca w Polsce z młodzieżą, praktykując takie wyprawy rowerowe na wakacjach, a tutaj w ostatnim czasie spotykam te same grupy tu w Świętej Wodzie, które odwiedzają to miejsce. Ja ich witam, oprowadzam. To dla mnie jest bardzo wielkie takie jakieś zbudowanie i doświadczenie w tej tematyce właśnie turystyki religijnej. A jednocześnie ostatnio chociażby Białystok przeżywał beatyfikację księdza Michała Sopoćki jako czciciela Miłosierdzia Bożego. Uroczystość wielka w naszej archidiecezji w mieście Białystok. Ta cała Polska prawie tutaj odnalazła swoje miejsce w Świętej Wodzie. Nawet zaskoczyła mnie tak liczna obecność tutaj wielu osób, którzy przeżywali to jako miejsce i kultu, ale jednocześnie jako miejsce spotkania na łonie pięknej natury, przyrody i z tego miejsca dalej wędrowali po naszej tutaj ziemi, po Podlasiu.
Panie doktorze, chcę się zwrócić do pana doktora Tomasza Ołdytowskiego. Dziś tematyka pielgrzymowania czy migracji religijnych, jak to tak się jeszcze inaczej nazywa, albo turystyki religijnej, staje się przedmiotem również badań naukowych. Okazuje się, że również Polska jest takim krajem, w którym bardzo duży procent mieszkańców uczestniczy w takiej formie migracji, prawda? A więc jakiejś turystyki religijnej czy pielgrzymowania, jak to się dawniej określało.
Dziękuję za udzielenie głosu i rzeczywiście trochę takiej teorii. Ta teoria to skupia się jak gdyby do rozdzielenia pojęcia turystyki pielgrzymkowej i religijnej. Turystyka pielgrzymkowa jest taką turystyką, jest taką formą turystyki, która wynika z pobudek duchowych, pobudek religijnych. Natomiast turystyka religijna jest pojęciem znacznie szerszym, czyli jest to właściwie turystyka, która jest skierowana do osób, które próbują wędrować, czy wędrują z pobudek bardziej poznawczych. Czyli jest to szersze pojęcie, w którym się mieści to pojęcie tej turystyki pielgrzymkowej. Jeżeli chodzi o turystykę pielgrzymkową, która jest tą taką pierwotną, ona sięga wieku w sumie X, kiedy Santiago de Compostela było taką w tej teorii turystyki, mówi się pielgrzymkowej, mówi się, że to jest ten pierwszy początek wędrowania. Wtedy nie używano oczywiście pojęcia turystyki, bardziej używano pojęcia pątnictwo, czyli było to wędrowanie do miejsc świętych. I ten wiek X uważa się za wiek, który rozpoczął tą taką teorię mówiącą o tym, że mówimy wtedy o wędrowaniu z pobudek duchowych, czyli mówimy o pątnictwie. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o tą stronę statystyczną, można powiedzieć wyraźnie, że jeżeli chodzi o stronę Polskę, w Polsce mniej więcej się zakłada, że Polacy stanowią około 20% pielgrzymów, którzy wędrują z pobudek religijnych na terenie Europy. Czyli jest to bardzo dużo, jest to 20% wszystkich pielgrzymów w Europie, to są Polacy. Jeżeli chodzi z kolei o skalę pielgrzymów chrześcijan, to się mniej więcej tak statystycznie przyjmuje, że około 5% na świecie wszystkich pielgrzymów chrześcijan to są również Polacy. Jest to znaczna grupa ludzi, która chrześcijan bierze udział w tej formie pątnictwa. Jeszcze taka jedna może mała rzecz, też taka statystyczna, ale bardzo chyba nas podnosząca na duchu Polaków, dlatego że zakłada się, że jeżeli chodzi o grupę wiekową, do lat 70. około 80% pielgrzymów to byli ludzie starsi, powyżej 45 roku życia. Lata 70., 80. to są ludzie młodzi, to są studenci, to jest młodzież, która stanowi w tej chwili około 50% grup wędrujących w pielgrzymkach. Świadczy to o tym, że lata 70., 80. możemy się tego domyślać, domniemać, że to jest efekt który jest spowodowany tym, że na tronie Piotrowym był papież Jan Paweł II. Nie jest to nigdzie powiedziane w sposób dosłowny, natomiast tak możemy wnioskować, że rzeczywiście jest to tym efektem. Jeżeli chodzi o stronę tą taką teoretyczną, ja myślę, że ja nie będę więcej tego tematu rozwijał, może z jednym wyjątkiem. Otóż również statystycznie się mówi, czy może naukowo bardziej niż statystycznie, że dzielimy pielgrzymki na pielgrzymki bliskie i pielgrzymki dalekie. Czyli bliskie to są te do 30 kilometrów. Czyli my mówimy w tej chwili o miejscu, gdzie przebywamy, czyli Święta Woda, szczególnie w układzie aglomeracji białostockiej. Jest to miejsce, gdzie mówimy o turystyce bliskiej. Turystyka daleka to jest turystyka, która już wymaga wędrowania przez kilka dni, kiedy są noclegi po drodze. Tyle ja na razie, jeżeli chodzi o stronę tę teoretyczną. Ja myślę, że to kolega wzbogaci wypowiedź tą naukową o dalsze rozważania naukowe.
Bardzo prosimy pana doktora Jarosława Zalejskiego z Katedry Marketingu i Przedsiębiorczości Politechniki Białostockiej.
Dziękuję bardzo. Pomysł związany z tematem, projektem Sanktuarium jako przystanek turystyki religijnej to próba takiego urzeczywistnienia wieloletnich doświadczeń księdza proboszcza ze Świętej Wody, który zarządza tutaj tym miejscem od niespełna 14 lat. Wielokrotnie zastanawialiśmy się wspólnie z księdzem Alfredem, w jaki sposób można by było obok głównego celu, jakim jest dla osoby wierzącej realny kontakt z miejscem kultu, pokazać, co jest walorem naszego regionu, to znaczy wielokulturowości, pokazania piękna przyrody, pokazania tego obszaru z punktu widzenia wielowyznaniowości, które to cechy różnicują, wyróżniają ten obszar spośród innych. To jest jeszcze bardzo ciekawe, że Święta Woda leży na styku trzech gmin. I w tym momencie jest to takie jakby centrum, z którego można by było tą turystykę religijną rozprowadzać na te trzy sąsiednie gminy. Szczególne znaczenie w tym miejscu nabiera marketing terytorialny, tak zwany marketing miejsca. W tym przypadku odnosi się do obszaru z dominacją tak zwanej funkcji turystycznej. I tutaj, proszę Państwa, w tym wypadku regiony ukierunkowane są na wartości duchowe, związane z miejscami świętymi dla wierzących oraz oczywiście na kontakty z kulturą materialną, czy też walorami przyrodniczymi, które cechują nasz tutaj obszar. Wiadomo, że turystyka, w tym także turystyka religijna, aby mogła zaistnieć, musi się cechować dużą atrakcyjnością. Ta atrakcyjność jest związana z walorami religijnymi, walorami generalnie turystycznymi. Musi być odpowiednia infrastruktura, baza noclegowa, baza gastronomiczna. Musi także być infrastruktura, która związana jest z paroturystyką, czyli infrastruktura paroturystyczna, czyli na przykład sieć bankowa, ochrona zdrowia, dostępność komunikacyjna. Te wszystkie elementy są istotne, żeby można mówić było o turystyce, także turystyce religijnej, której kiedyś może nie było to potrzebą akurat, żeby turystyka religijna mogła zaistnieć. Obecnie jednak troszeczkę większe wyzwania przed nami stoją. I tutaj w tym momencie trzeba się zastanowić, kto by podołał tym wyzwaniom. Oczywiście instytucje Kościoła same nie są w stanie tego zrobić. Chodzi tutaj o wzajemne uzupełnianie się pomiędzy władzami kościelnymi i władzami samorządu, czy gminy, czy powiatu. Mamy tutaj reprezentantów. Myślę, że to jest taki jakby punkt wyjścia do współpracy, żeby tą turystykę religijną w oparciu o to miejsce kultu, z którym się teraz spotykamy, można było w jakimś sensie właściwie rozpropagować. Dlatego mówię o tej komplementarności, jeśli chodzi o działania władz i oczywiście instytucji kościelnej. To, co jest jeszcze istotne, trzeba podkreślić to, że beneficjentami nie są tylko pielgrzymi. Beneficjentami, jeśli chodzi o przyjazd do Świętej Wody czy do każdego sanktuarium, są przede wszystkim władze lokalne, są przede wszystkim władze kościelne i jeszcze, proszę Państwa, społeczność lokalna. Więc to jest bardzo istotna sprawa, żeby nie zrzucać tego ciężaru tylko na instytucje kościelne, które, mówiąc szczerze, tylko są jedną z grup, która ma jakieś korzyści w oparciu o prowadzenie tego rodzaju turystyki. Co jeszcze, proszę Państwa, jest bardzo istotne? Istotne jest to, że Święta Woda jako parafia jest tą parafią tak zwaną bez granic. Ona ma granice administracyjne, ale przekracza te granice administracyjne, ponieważ można to jako przykład tutaj podać przyjazd na niedzielne msze święte z okolicznych miejscowości, które nie należą do tej parafii. To jest taki ewenement i sanktuarium właśnie jest takim przystankiem dla ludzi, którzy przyjeżdżają na mszę świętą, przyjeżdżają na jeden dzień i trzeba się zastanowić nad tym, co by zrobić z tym drugim dniem, trzecim, który turysta chce religijny tutaj w jakimś sensie spędzić. I w tym miejscu, proszę Państwa, należy się zastanowić, co zrobić, żeby wyróżnić to miejsce recepcji turystycznej. Jakie kierunki współpracy pomiędzy instytucjami kościelnymi i instytucjami władz na szczeblach gminy, na szczeblu powiatu należy tutaj wytyczyć, żeby sanktuarium Święta Woda stało się tym przystankiem turystyki religijnej? Myślę, że te problemy, które tutaj wynikają z tego, co powiedziałem, będą jakby taką bazą do naszych dalszych rozważań. Myślę, że o to chodzi, żeby ten temat stał się projektem, żeby wdrożyć go później w życie. To jest taki punkt wyjścia do dalszych rozważań.
W takim razie, skoro zostali wywołani samorządowcy, to może zaczniemy od pana starosty, pana starosty Wiesława Pusza.
Woda leży na terenie powiatu białostockiego, ziemskiego. Tak dla przypomnienia, Białystok jest powiatem grodzkim, a powiat ziemski białostocki jest największym powiatem w kraju i to jest 15 gmin, które leżą wokół Białegostoku. Jeżeli mówimy o Świętej Wodzie, to myślę tak, że pielgrzymi wiedzą, po co tam jadą, co chcą, prawda, osiągnąć, co chcą zobaczyć. W tej chwili można powiedzieć, że jest dobra baza wokół Świętej Wody. Natomiast jest dalszą kwestią, jakie plany ma pielgrzym po pobycie w Świętej Wodzie. Myślę, że powiat białostocki jest bardzo atrakcyjnym powiatem pod wieloma względami. Po pierwsze, w każdej z gmin są jakieś kościoły, są sanktuaria. Jest bardzo ciekawy przyrodniczo teren, jest rzeka Narew ze swoimi rozlewiskami, jest Puszcza Knyszyńska wokół Białegostoku, wokół miasta Wasilków i myślę, że to są takie kwestie organizacyjne, jak pomóc turystom, jak udzielić informacji, jak zapromować ten teren, tak żeby ten pobyt oprócz tych zaplanowanych spotkań w Świętej Wodzie z Matką Boską był też jakby takim czasem na refleksję, na zobaczenie czegoś ciekawego, na miłe spędzenie czasu. Dzisiaj jest sytuacja taka, że większość ludzi pracuje ciężko i po prostu potrzebuje też odpoczynku, potrzebuje takiego czasu na zregenerowanie własnych sił i myślę, że akurat ten teren wokół Białegostoku, teren powiatu białostockiego stwarza doskonałe warunki, także serdecznie zapraszamy do Świętej Wody i do okolicznych parafii.
A co na to pan najbliższy sąsiad sanktuarium w Świętej Wodzie, pan burmistrz Wasilkowa, pan Antoni Pełkowski?
Tak się złożyło, że ksiądz Prokurz Łotychowski jest tu kustoszem od 14 lat, jak się nie mylę. Ja z kolei burmistrzem jestem już, jutro minie 16 lat, czyli można sobie pozwolić na pewne podsumowanie tego wspólnego okresu na terenie gminy Wasilków, na terenie Świętej Wody. Ta współpraca różnie nam się układała, a to dlatego, że nie zawsze oczekiwania księdza proboszcza były możliwe do spełnienia. Gmina ma wiele, wiele różnych zadań. Natomiast ja ze swojej strony oceniam to pozytywnie. Pierwsza kwestia to zadaniem gminy jest pomoc. Pomoc sanktuarium, pomoc różnym podmiotom, które funkcjonują na terenie gminy. I wymienię jeden z przykładów, to jest opracowanie czy też zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, która to pozwoliła powiększyć obszar sanktuarium, które to pozwoliła na wybudowanie obiektów kubaturowych. Druga kwestia, przekazanie za 1% gruntu prawie 3-hektarowego. Ja zdaję sobie sprawę, że jest to za mało wobec oczekiwań. tak mieszkańców, tak parafian, tak też księdza proboszcza. Natomiast czas przed nami. Ja patrzę w dłuższej perspektywie, bo jeśli mówimy o pielgrzymowaniu do Świętej Wody, to okres pielgrzymowania to jest ponad 200-letni. Pierwsze dokumenty to są 1719 roku, gdy arcybiskup unicki Kiszka wyświęcił źródełko i kaplicę pierwszą w Świętej Wodzie. To cały ciąg nawiedzeń, pielgrzymowania okolicznej ludności. Dla przykładu mogę powiedzieć, że przed wojną z dokumentów wynika, że na odpust było nawet 5000 wiernych. To były potężne masy ludzi, wiernych pątników, którzy tu przybywali. Jest to miejsce uświetnione tradycją. Należy się cieszyć, że w tym ostatnim okresie bujnie się rozwija sanktuarium. Natomiast to wszystko wymaga czasu. To Bóg nad tym czuwa, nad tym steruje. I trzeba nam wszystkim cierpliwości i dobrej pomocy, dobrej rady, przede wszystkim księdzu proboszczowi, nam w samorządzie, ażeby to dzieło boskie było rozwijane.
Tak, skoro Wasilków już mógł być usłyszany, to może przejdźmy do miasta Supraśl. Tu bym się zwrócił do pana Wiktora Grygieńcza.
Miasto Supraśl jest po sąsiedzku Wasilkowa, niedaleko Świętej Wody, i mówię, że można tylko pozazdrościć takiego opiekuna jak ksiądz proboszcz. I myślę, że za kilka lat to będzie w Polsce znane, że Święta Woda leży koło Wasilkowa, a dzisiaj tak się mówi, a później będzie wiadomo, że Wasilków to będzie taką jednostką znaną tylko, że koło Świętej Wody jest. Bo co patrząc tutaj na parkingi, na te pielgrzymki, to naprawdę zazdrość bierze, że taka działalność księdza proboszcza jest. Ale tutaj chcę też powiedzieć, że przykładowo w Supraślu, no to jest miasto, które jest zabytkowe 500-letniej historii i klasztory ma również. I chcemy zrobić takie miejsce, żeby jeżeli turysta przyjedzie do Supraśla, bo przeważnie przyjeżdżają na wypoczynek, tydzień czasu, tam 4-5 dni, żeby ten turysta mógł jeszcze, no zwiedzając ten Supraśl, z 2 dni pobyć, ale później miał możliwość pojechania do Świętej Wody, do Tykocina, czyli tak by takie wypadowe, mieszka w Supraślu, nocuje w Supraślu, a dzienne wycieczki takie sobie czy pielgrzymki odbywa, i w tym jednym miejscu takie to Święta Woda, właściwie 15 kilometrów czy 12 kilometrów od Supraśla, ma przyjechać, obejrzeć, zobaczyć Kruszyniany, też następny dzień Tykocin. Także tydzień czasu może spędzić w Supraślu, koło Supraśla, w tym będąc w Świętej Wodzie. Także naprawdę jestem pełen podziwu do tego, co ksiądz proboszcz zrobił. To było znane, ale dzisiaj to jest bardzo znane. No i myślę, że to będzie bardzo dobrze się rozwijało i ta Święta Woda to będzie naprawdę miejsce kultu takiego, że tylko pozazdrościć dla nas Supraślaków.
Nie to, żeby jakaś była dyskryminacja, ale jest tutaj zastępca burmistrza miasta Czarna Białostocka, pani Agnieszka Ewa Tarkawian, więc w tonie tej dyskusji tutaj władz lokalnych, gdyby pani mogła się wypowiedzieć. Przepraszam, że pani jest, po trzech panach się tutaj wypowiada.
Nic nie szkodzi, ja myślę, że to też wynika z tego, że Czarna Białostocka jest najmłodszą sąsiadką, bo my jako miasto kończymy jutro 47 lat, więc tutaj akurat oczywiście starszym pierwszeństwo. Chociaż jesteśmy młodym miastem, to my zawsze zapraszamy pielgrzymów do siebie, żeby obejrzeć przyrodę. My mamy gminę, która w 75% jest porośnięta lasem, Puszczą Knyszyńską. Jest miasto Czarna Białostocka jest na polanie tej puszczy i my jako jedyni jesteśmy troszeczkę inni niż pozostałe miasta, dlatego że to raz w roku, raz jeden jedyny, bo przez wszystkie inne dni my pielgrzymujemy tutaj do Świętej Wody. Raz w roku to Święta Woda pielgrzymuje do Czarnej Białostockiej, bo podczas białostockiej pierwszej pielgrzymki do Różanego Stoku to właśnie Święta Woda, a później dopiero Czarna Białostocka są etapami tej pielgrzymki. Ja myślę, że Święta Woda jest takim źródełkiem tutaj na Podlasiu, a przynajmniej na tym naszym białostockim terenie, z którego czerpią wszystkie gminy okoliczne i też metropolia białostocka. I tutaj Święta Woda pełni też taką rolę wyciszenia, bo wydaje mi się, że przy tym mieście Białymstoku Święta Woda jest takim zagajnikiem ciszy, spokoju, jak dzisiaj wszyscy mogli i usłyszeć i zobaczyć. Tutaj można usłyszeć śpiew ptaków, oprócz śpiewów kościelnych. To jest przepiękne miejsce do skupienia, do modlitwy. My często tutaj też przybywamy i zapraszamy pielgrzymów, którzy są w Świętej Wodzie, do nas.
Pani wspomniała Różany Stok. Myślę, z tego miejsca chcemy bardzo gorąco pozdrowić kustosza, księdza Sławomira, który, o ile ja przynajmniej słyszałem, że w tych dniach już powoli będzie kończył swój pobyt z racji też i zwyczajów zakonnych, ale wiemy, że bardzo też i był gościnny. Ja osobiście też i z ojcem Piotrem tej gościnności jako redemptoryści doznawaliśmy. Księże Sławku, serdecznie Cię pozdrawiamy.
Ksiądz, pan doktor Tomasz Dytkowski chciał a propos, prawda? Dodać. Tak.
Ponieważ był wywołany w Różany Stok i pani wice również mówiła o jeszcze innych miejscach, chciałbym jakby uzupełnić to naszą tutaj jeszcze nie dyskusja jest, ale pewnie na moment będzie dyskusja nad tym tematem. Informuję państwa, radzie słuchaczy, że jesteśmy na obszarze rzeczywiście Puszczy Cieszyńskiej. Jesteśmy na obszarze północno-wschodniej części Polski, na terenie województwa podlaskiego, bardzo bogatego terenu, jeżeli chodzi o różnorodność kulturową. Różnorodność kulturową, różnorodność wyznaniową, tak jak mówił pan burmistrz Supraśno, znajduje się również w sanktuarium maryjne w Supraśnu, religii bratni prawosławnej. Rzeczywiście tu na terenie naszego Podlasia, na obszarze Puszczy Cieszyńskiej, kiedyś było więcej tych narodów zamieszkujących przed II wojną światową, w tej chwili jest trochę mniej, natomiast jest tu religia prawosławna, religia katolicka, oczywiście pozostałość po dawnych unitach, są również wyznawcy islamu, czyli Tatarzy, nasi polscy Tatarzy. Mamy naprawdę bardzo bogatą w tej chwili spuściznę i dziedzictwo kulturowe. I wśród można powiedzieć, że na terenie Polski to Podlasie może znane jest bardziej z dziedzictwa przyrodniczego, czyli znane z terenów puszczańskich, parków narodowych, a to Wigierski, Park Narodowy Białowieski. Natomiast Puszcza Cieszyńska również jako park krajobrazowy skupia w sobie tak jak powiedziałem, różnorodność nie tylko przyrodniczą, ale również tą kulturową, bowiem na terenie Podlasia, ja tak sobie wynotowałem, mamy tak najbardziej odwiedzanych miejsc pielgrzymowania około 10. Czyli pewnie, ja wymienię 10, ale pewnie znacznie jest więcej. Ja nie chciałem, żeby ktoś się obrażał, że które są ważniejsze lub mniej. Czyli katedra białostocka, bazylika archidiecezjalna, sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia. To jest ta pierwsza, to pierwsze miejsce najważniejsze, sanktuarium Matki Bożej w Chudyszewie. Drugie, sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Krypnie, sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w katedrze łomżyńskiej, sanktuarium maryjne w Ostrożanach. Sanktuarium Matki Bożej Płonkowskiej w Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej, Sanktuarium Różanostockiej, już wspomniane wcześniej, Sanktuarium pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Sejnach, Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerskiej w Studzienicznej, znanej zresztą z wizyty papieża Jana Pawła II, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie. Wynotowałem sobie 10 takich sanktuariów.
Teraz jeszcze Osuchowa, prawda?
Zapewne tak, dlatego ja uprzedziłem, że ja sobie wynotowałem 10, natomiast znacznie oczywiście więcej. I na tle tej jak gdyby bogactwa kulturowego, bogactwa wyznaniowego naszego tutaj rejonu Puszczy Cieszyńskiej, Podlasia, wyróżnia się znacznie w tej chwili rozwijające się i dojrzewające sanktuarium w Świętej Wodzie, gdzie w tej chwili przebywamy. Ja tylko chciałem... W tej chwili najprężniej. Te, które wcześniej są wymienione, one są może wiekowe, bardziej historycznymi miejscami pątniczymi. Natomiast Święta Woda w tej chwili rzeczywiście bardzo, bardzo aktywnie się rozwija. Już nie będę tutaj księdzu proboszczowi za dużo tam, przepraszam, kadził. No tak nieładne słowo, ale rzeczywiście Święta Woda zasługuje na szczególną uwagę, jeżeli chodzi o dynamikę rozwoju. Jeszcze na koniec mojej mojej tej krótkiej wypowiedzi, mam nadzieję, że krótkiej, to proszę Państwa, w Polsce w tej chwili mniej więcej się statystycznie przyjmuje, że 6 do 7 milionów Polaków rocznie pielgrzymuje. 6 do 7 milionów. Jest to bardzo duża grupa ludzi, która została uznana jako turyści religijni czy turyści pielgrzymkowi. Nie lubię tych pojęć, bo to jest ta turystyka religijna, to takie troszeczkę pojęcie, które skierowane jest właśnie do ludzi, którzy czasami nie tylko z pobudek duchowych, ale bardzo często z ciekawości poznania kultury innej, odrębności religijnej, wędrują, poznając oczywiście jak gdyby świat, czy te nasze tereny. Natomiast ta pątnicza rzeczywiście turystyka pielgrzymkowa jest związana z miejscami kultu i z tych, jak powiedziałem, pobudek duchowych.
Drodzy Państwo, my już teraz chcemy podać numery telefonu dla wszystkich, którzy zechcą włączyć się do naszej audycji. 085 71 85 000 71 85 i 30 i drugi numer telefonu 085 71 94 117 71 94 117.
Tematem naszych rozmów niedokończonych to sanktuarium jako przystanek turystyki religijnej. Ale przysłuchując się wypowiedziom Państwa, zauważyłem, że już właściwie mówimy o turystyce religijnej, ale przy tej turystyce religijnej mówicie o pięknie natury właśnie tego regionu. I tu bym się zwrócił do pani Izabeli Łysko, która jest przewodnikiem właśnie turystycznym w tym regionie. Jak to wygląda? Czy rzeczywiście, albo nawet i w procentach, czy jest więcej takich ludzi, którzy przybywają tutaj, bo ich interesuje turystyka z racji piękna natury tej okolicy, tego regionu? Czy bardzo często to jest związane też, że mają ci turyści, czy pielgrzymi, nie wiadomo jak rozróżniać, zainteresowania religijne?
Dobry wieczór Państwu. Ciekawe pytanie. Statystyki wprawdzie w PTTK-u nie prowadzimy, ale tak z własnego doświadczenia i z grup, które obsługiwałam, mogę powiedzieć, że grupy polskie w bardzo dużym stopniu są zainteresowane odwiedzaniem kościołów, a także przyjechaniem tutaj do Świętej Wody. Z tym, że grupy polskie możemy podzielić na dwie grupy. Jedna grupa to są tacy, którzy kompletnie nie wiedzą, że istnieje takie miejsce jak Święta Woda. I druga grupa, która wie i obowiązkowo bezdyskusyjnie życzy sobie w programie mieć Świętą Wodę. Czy grupa taka, czy taka się trafi, my zawsze do Świętej Wody zawozimy, jeżeli jedziemy na trasę do Sokółki, czy też na Supeś, bo to stąd jest bardzo łatwo przejechać. I powiem tak, standardowo 40 minut na zwiedzanie sanktuarium. I jak jedziemy, to jest tak, 40 minut, proszę pani, a co my tam będziemy robić? I wtedy zawsze odpowiadam, proszę państwa, pojedziemy, zobaczymy. Macie państwo 40 minut, jak będzie za długo, to wracacie. I z tych 40 minut robi się minimum godzina. I problem mam, żeby ludzi zebrać do autokaru. Potem tak, jeszcze dochodzi nasz pan przychodzi ksiądz proboszcz. Ksiądz proboszcz ma pilota i włącza nam dzwony. Więc klimat robi się naprawdę niesamowity. Przepiękna okolica, puszcza, pagórki, sosny, śpiewają ptaki i jeszcze dochodzą dzwony. Potem jeszcze można nabyć tutaj kalendarze, można nabyć jakieś tam pamiątki. Ksiądz rozdaje obrazki, także wszyscy są pod wielkim wrażeniem i pytają się, czy to jest właśnie ta słynna podlaska i białostocka gościnność, więc odpowiadam zawsze, że tak. Także to jest mniej więcej w ten sposób. Jeżeli chodzi o grupy zagraniczne, bo to też jest taka druga część, można powiedzieć zupełnie inna, dlatego że przede wszystkim ja obsługuję grupy z Europy Zachodniej lub anglojęzyczne i to są w dużej mierze ludzie, którzy odżegnują się od kościoła, od wiary, raczej unikają. I na propozycję przyjechania do sanktuarium z reguły jest takie lekkie skrzywienie. Ale po co? Oni są niewierzący, oni nie chodzą do kościoła. Po czym ja przekonuję, dobrze, to potraktujcie to jako miejsce piękne architektonicznie, piękne przyrodniczo, pod tym kątem. I powiem szczerze, że nawet takie osoby, które strasznie się krzywią, marudzą, po wejściu do kościółka nagle pokornieją. Pokornieją, takiej refleksji nabierają, tak troszeczkę się wyciszają. Przejdą potem do groty, wody ze źródełka nabiorą, przejdą sobie takim krótkim spacerem się od góry krzyży i wracają do autokaru i mówią, wie pani co, no my wprawdzie jesteśmy niewierzący, ale to miejsce ma swój urok. Także powiem szczerze, że my staramy się wszystkim grupom proponować i przywozić ich tutaj, dlatego że to też jest dla nas bardzo pozytywne, bo my pokazujemy to, co jest najpiękniejsze i to coś najciekawsze. Innej Góry Krzyży nie ma. Oczywiście zawsze tutaj się trafiają pytania o grabarkę na zasadzie takiego porównania, bo wszyscy kojarzą, że jest takie coś jak grabarka, takie miejsce. Tam jest dużo krzyży i właśnie to jest takie zachwycające i właśnie najchętniej są najczęściej robione zdjęcia. Jeszcze tylko dodam, że właśnie z grup niemieckich bardzo często otrzymuję później listy, jakieś kartki podziękowania i często mam prośby o przysłanie ponownie legendy o Świętej Wodzie. Bo wywołali zdjęcia i okazuje się, że to są tak piękne zdjęcia, że wszyscy ich pytają, a proszę pani, a proszę pana, a co to w ogóle jest, co to za miejsce? I wtedy dostaję właśnie listy, pani Izabelo, proszę tam napisać jeszcze raz, bo myśmy tak słuchali, ale trochę tam wypadło z pamięci i oczywiście zawsze na takie listy odpowiadam. Także bardzo są pozytywne wrażenia. I dla nas, dla przewodników PTT-ku, dla przewodników o województwie podlaskim, to jest takie miejsce pewne, bo jakie jest nastawienie, to naprawdę nie ma znaczenia. Po wyjeździe stąd ja wiem, że turyści są zadowoleni i to jest dla nas bardzo ważne, bo my musimy też tak robić program, żeby grupy chciały tutaj przyjeżdżać, przekazać innym, że warto i wtedy my mamy tutaj turystykę.
Już mam pokusę zapytać panią Izabelę Łysko, żeby może troszeczkę wyjść poza region, ale jeszcze przy regionie pozostańmy, bo następna refleksja, która akurat rodzi się słuchając państwa, mianowicie wydaje się, że w tym regionie istnieje prawie że doskonała współpraca między, że tak powiem, władzami lokalnymi czy odpowiedzialnymi za turystykę, a stroną kościelną, którą tutaj dzisiaj w studio czy tym studio takim prowizorycznym na plebanii uczynionym z księdzem Alfredem Butwiłowskim. Czy rzeczywiście można to doskonale wykorzystywać, bo czasami się wydaje, że ludzie, którzy nie są wierzącymi, nie chodzą do kościoła, a zajmują się turystyką, prawda? Czy opłaca się współpracować na przykład z księdzem proboszczem w danym regionie? Jakbyście państwo powiedzieli, to pytanie nie do księdza proboszcza, ale do was.
No oczywiście, że się opłaca. Opłaca się współpracować z księżmi, dlatego że tak wracając do historii, na naszym terenie, w ogóle w Polsce, my nie mamy tak bardzo dużo zabytków czysto architektonicznych. Mam na myśli pałace, jakieś zamki, dwory, dlatego że to wszystko było celem zniszczenia w czasie II wojny światowej. Chciano zniszczyć polską kulturę i wszystko, co się z tym wiązało. Natomiast jeżeli chodzi o świątynię, zawsze, nawet w najgorszej biedzie, znalazły się pieniądze na to, żeby kościół odbudować. I tak naprawdę to, co najpiękniejsze z budynków, to są u nas kościoły i świątynie innych wyznań. Dlatego warto współpracować, bo to są takie punkty, które turyści zapamiętują. Tak trzeba coś pokazać takiego, żeby chcieli zrobić zdjęcia, potem komuś innemu pokazać i to zostaje im w głowie. No ja osobiście nie narzekam na współpracę z księżmi. Zawsze jest bardzo pozytywnie. Bez względu przyznam się też na wyznanie. Zawsze bardzo chętnie są otwierane cerkwie, kościoły, czy też meczet, czy synagogi i bardzo chętnie też księża, czy duchowni opowiadają i wciągają ludzi właśnie w historię, ale też i w religię przez to.
Pan doktor Jarosław Zalejski.
Chcę kuć żelazo póki gorące, ponieważ współpraca w trakcie takiego spotkania wygląda, że jest owocna, że jest bez kłopotów. Natomiast są tutaj włodarze różnych gmin i ja jestem mieszkańcem Studzianek, gdzie mamy niedokończoną inwestycję. Myślę, że jest to dobra taka sytuacja, żeby wymusić na władzach w jakimś sensie, żeby poszli w tym kierunku, ponieważ jest droga ze Świętej Wody do Supraśla, gdzie można by było prowadzić turystykę pielgrzymkową. Święta Woda, Supraśl i z powrotem Supraśl, Święta Woda. I mamy niedokończone 3 kilometry drogi. Jest tutaj pan starosta, jest tutaj pan burmistrz Wasilkowa, jest pan burmistrz Supraśla. Można by było tutaj uzyskać jakieś informacje, czy może coś zrobią w tym kierunku, bo współpraca jest fajna, ale efekty takie na razie nie są do końca skończone.
wywołał pan do odpowiedzi jakby burmistrza Suprasia, co my w tym temacie robimy. Chcę powiedzieć, że no, nie odmawia się współpracy dla księży proboszczów, czy powiedzmy sobie współpracujemy, także tutaj ja mogę powiedzieć o Supraśnu. Mamy parafie i katolickie, i prawosławne i naprawdę współpraca jest bardzo dobra i zawsze się spotykamy w dobrej atmosferze, w dobrym duchu. Te nasze rozmowy trwają, nawet wspomagamy finansowo i to dość sporo, jeden kościół, drugi kościół, bo to właściwie no, wspomagamy swój teren, bo to obiekty są sakralne, które położone na naszym terenie. Wiadomo, jak w dzisiejszych czasach tam z pieniędzmi różnie bywa, ale co jest możliwe, to zawsze, to co roku zawsze jakieś tam kilkadziesiąt tysięcy złotych spróbujemy na cele te kultu religijnego czy zabytków przeznaczać. A co do drogi, no myślę, że to już pielgrzymi tam za mocno nie narzekają na tą drogę. Najwyżej kierowcy mogą narzekać, bo to także tutaj no wszyscy, czym się zachwycają ludzie przyjeżdżając z Polski? Przyrodą, przykładowo najbardziej mówią, nie reperuj pan dróg leśnych, mówi, bo to naprawdę atrakcja, przykładowo do Suraszkowa, jak przyjedzie się po takiej piaszczystej drodze, to mówię, to wreszcie widzi, że coś dobrego, porządnego jest. Ale tak już na marginesie. To kwestia, wszystko zależy od starosty. Jak on nam pomoże, to my też, powiedzmy, on jest ojcem naszym, takim, powiedzmy sobie, ten powiat jednoczącym i nikt tam chyba dla starosty nie odmówi. Zawsze jakąś tam cegiełkę dorzuci. Także tak samo i powiedzmy sobie na targach. Myślę, że starostwo powinno też tam, powiedzmy sobie, jakieś foldery robić, promować te wszystkie miejscowości. My przykładowo promujemy Supraś, Wasilków promuje swoje miejscowości czarno-białostockie, swoje, każdy sam występuje, ale takie wspólne opracowanie przez starostwo, które no, powinno być tam kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy wydawane, bo to wiadomo, że starostwo to pieniądze ma starostwo, to jest bogata instytucja starostwa, także tutaj promocja byłaby potężna, a my zawsze możemy coś dołożyć, także tutaj no, współpraca no, z księdzem Kustoszem bardzo dobrze się układa, no zawsze, że zawsze uśmiechnięty przychodzi, opowiada to wszystko. Jesteśmy pełni podziwu, żeby co drugi burmistrz był taki gospodarny jak ksiądz Kustosz, to by kurczę, no naprawdę super byłoby w tym kraju.
Święta woda też się
znaczy, będzie droga. Będzie droga.
Coś już jest jakiś efekt tego spotkania.
Najpierw może most byśmy zbudowali na rzece Supraś, powiedzmy sobie tutaj do Studzianek, taki na skrót, coś rozwalający, to byłaby jeszcze i atrakcyjna przeprawa przez rzekę.
Ale właśnie, jeżeli możemy na chwilę region zostawić, ja tylko napomknę chociażby taki fakt. Wyobraźmy sobie dzisiejszy Kraków, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską bez Jana Pawła II, prawda? Czyli bez kościoła, którego on reprezentował. To rzucam tylko. Się okazuje, że to jest, jeżeli ktoś taki ściąga turystów, ci turyści naprawdę też zostawiają grosz. My nie chcemy się chwalić Toruniem, prawda, ale pielgrzymki, które nawiedzają Radio Maryja, ci ludzie przecież idą zwiedzać miasto. Oni nie wszyscy są w stanie znaleźć noclegi. Oni nie są w stanie u nas się wyżywić, więc miasto to są tysiące ludzi, prawda? Więc tylko ja podpowiadam. Jeżeli pozwolicie, bo jeszcze właśnie nie pozwoliliśmy tutaj pani Jolancie Sitko się wypowiedzieć, ale ja bym pytanie, które chcę skierować do pani, to przy okazji nam pozwala wrócić do tematu, jakim jest, przypominam, sanktuarium jako przystanek turystyki religijnej. Chyba się państwo zgodzicie, że ludzie, którzy wyjeżdżają, może też zdradzają taką naturę, może szczególnie polską, że my lubimy pielgrzymować, bo życie traktujemy też jako pielgrzymkę, prawda? I lubimy pielgrzymować do tych miejsc, gdzie naprawdę spotykamy Pana Boga. Troszeczkę inne miejsca niż na co dzień. Prawda, bo mamy jako wierzący katolicy, mamy, czy nie tylko katolicy, mamy nasze kościółki, gdzie się pragniemy modlić, ale lubimy od święta dziś wyjechać, doznać innego też doświadczenia sakrum, a turystyka w ogóle, to myślę, że dla wierzących, niewierzących, ale każdy człowiek ma tego pragnienia piękna, prawdy właśnie o otoczeniu, o historii. Prawda? I jeszcze można by tu wiele, że tak powiem, wymieniać. Ale tu właśnie do pani Jolanty się zwracam z tym pytaniem, bo ma doświadczenie właśnie turystyki religijnej, pielgrzymkowej, poza region, również też i te zagraniczne pielgrzymki. Zdaniem Pani, dlaczego tak ludzie lubią odwiedzać sanktuaria, nie tylko w Polsce, ale też poza jej granicami?
Witam serdecznie Państwa. Dobry wieczór. Muszę powiedzieć jedną rzecz, że tak jak już ojciec wspomniał, że Polacy, natura polska jest taka, że lubi być, szuka miejsc odświętnych po to, żeby się wyciszyć, po to, żeby znaleźć też swoje miejsce w tym profanum, którego jest tak dużo na co dzień przecież. I tak te miejsca święte, sanktuarium, jako dzisiejszy temat naszego spotkania, jest to miejsce turystyki religijnej. Polacy, którzy nawet wyjeżdżają już tutaj poza ten obręb naszego takiego podwórka, jeżeli dzisiaj mówimy o tym, to szukają zawsze takiego przystanku, aby spotkać miejsca, gdzie się spotyka niebo z ziemią. I to jakimi miejscami są sanktuaria? Są to miejsca święte, czy to są związane z objawieniami maryjnymi, czy to są związane z kultem świętych. I większość nawet grup, które uprawiają sensu stricto czystą turystykę, zawsze jest ten moment, element religijności, czyli zawsze jedziemy tam, gdzie możemy coś głębszego przeżyć. Jest to także związane z naszym bardzo często rozbieganym, rozhukanym życiem. I na co dzień, teraz, kiedy jest taka doba kryzysu, to muszę powiedzieć, że sondaże pokazują, że Polacy wyjeżdżają nie na wypoczynek, tylko udają się do miejsc świętych, czyli ponownie jest powrót do tak zwanej turystyki tej religijnej. Być może, że w tych miejscach odnajdują głębszy sens życia, odnajdują również jakąś wiarę, powrót do źródeł, bo bardzo często w tym zabieganym życiu, jak już wcześniej mówiłam, zaczynamy się gubić i myślę, że takie miejsca nas w jakiś sposób dyscyplinują wewnętrznie, a to każdemu nam potrzeba.
Przypomnę numery telefonów do studia. Czekamy na Państwa telefony 085 718 5000 718 5000 i drugi numer telefonu 085 719 41 17 719 41 17. Bardzo prosimy. Słuchamy. No niestety. Może drugi telefon. Prosimy bardzo. Też nie. Akurat ktoś się rozłączył. Prosimy bardzo.
Halo?
Tak, słuchamy. Proszę bardzo. Tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy Cię, Tadeuszu.
Witam serdecznie. Dziękuję za to spotkanie. Właśnie wróciłem do domu i akurat zacząłem słuchać i myślę, że sanktuarium to przede wszystkim miejsce, jak również też druga osoba, bo myślę, że też jakby znane nam sanktuaria maryjne, czy też sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego, ale sanktuarium to również jakby szpitale, miejsce, gdzie przybywają ludzie cierpiący, kiedy doświadczamy tego żywego Pana Boga właśnie. I akurat wiem, że dużo na pewno jest sanktuariów maryjnych i chciałem się zapytać, czy też sanktuarium to jest... dlaczego akurat właśnie w Polsce jest więcej właśnie tych sanktuariów maryjnych? Czy to zależy od naszej pobożności, czy no też od tego, że czy musi być też związane z jakimś objawieniem? To jest pierwsze. A drugie, to chciałem powiedzieć, że tutaj na Podlasiu to jest takie coś, moje sanktuarium maryjne Chodyszewo, gdzie też często tam jeździłem na odpust. I chciałem pozdrowić księży Palotynów i wszystkich, którzy tam jeżdżą, także moich bliskich. I chciałem też pozdrowić wszystkich ludzi cierpiących, którzy jakby swoje właśnie cierpienie, Jan Paweł II powiedział, że osoba chora jest jakby sanktuarium cierpienia Pana Jezusa. I chciałem właśnie pozdrowić te osoby, umocnić je w niesieniu krzyża, żeby trwali w tej miłości Bożej. I chciałem podziękować wszystkim za dzisiejszą obecność w Świętej Wodzie i serdecznie pozdrawiam. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Dziękujemy. To właściwie Pana pewna seria pytań była, ale ja może do tego jednego tylko bym się odniósł, które Tadeusz podniósł. Mianowicie, jak to jest właściwie, że w na polskiej ziemi jest większość tych maryjnych sanktuariów? Bo właściwie, panie doktorze, jeżeli możemy Pana również poprosić o tutaj wyjaśnienie, trochę też takie historyczne, ponieważ początki tych sanktuariów w Polsce to są przede wszystkim miejsca kultu męczenników, prawda? To są potem kalwarie, a sanktuaria maryjne to jest dopiero później, to jest XVI wiek, prawda?
Tak. Tak, rzeczywiście, dopiero wiek XVI-XVII to jest pojawienie się sanktuariów maryjnych. Przedtem były to miejsca, tak jak wspomniałem, w X wieku, miejsca związane ze świętymi, z męczeństwem. Bardzo często jest też tak się zdarza, że są to miejsca, które są związane z dziękczynieniem, czyli miejscem, gdzie albo są one wynikiem pokuty, czyli przebaczeniem za grzechy, lub ewentualnie dziękczynieniem za...
Tak zwane wotywne pielgrzymki, tak, prawda?
Dokładnie, wotywne, czyli są rzeczywiście, jest szereg różnego rodzaju i pobudek, i z tych pobudek wynikających miejsc, które nazywamy sanktuariami. Te sanktuaria, które są na naszym terenie tutaj, związane z Matką Boską, z czczeniem Matki Boskiej, one nie zawsze są wynikiem tych wotywnych, jak gdyby, odczuć ludzi, którzy tam wędrowali w celach, jak gdyby, dziękczynnych, tak jak mówiłem. Natomiast tworzyły się miejsca, które nie były sanktuariami, a były miejscami, gdzie sam ołtarz, to nie musiał być cały kościół czy zespół kościelny uznawany za sanktuarium, tylko samo miejsce, gdzie były składane wota. To nie jest dosyć, znaczy jest dosyć skomplikowaną rzeczą, jeżeli chodzi o systematykę związaną z turystyką. Dlatego to na wstępie mówiłem o rozdzieleniu samej turystyki religijnej od turystyki pielgrzymkowej, bo to, co w tej chwili mówimy o sanktuariach, które są odwiedzane przez osoby wierzące z pobudek duchowych, to są sanktuaria, które się klasyfikuje do tej turystyki pielgrzymkowej. Religijna, o której żeśmy tu przedtem rozmawiali, czyli związana z kulturą, bogactwem kultury, różnorodnością architektury, to jest dopełnienie. To jest dopełnienie tej turystyki pielgrzymkowej. Oczywiście ta religijna jest dużo, dużo szersza, dlatego że, tak jak żeśmy już tutaj poprzednicy mówili, ludzie nieraz odwiedzają ze względu na piękno architektury, tak jak tutaj pani nam wyjaśniała, czyli te obiekty, które były obiektami sakralnymi, historycznie budowanymi, były okazałe, były znaczące w krajobrazie, w kulturze. Ja może tylko dodam to, że tu na terenie naszych w tej chwili dyskusji, czyli Świętej Wody, Puszczy Knyszyńskiej, znaczna część architektury była architekturą drewnianą, czyli bardzo mało trwałą I ta, która pozostała, to jest architektura ceglana czy murowana, czyli ta bardziej trwała, i to są właśnie przede wszystkim świątynie. I tu nieopodal leżący zespół klasztorny w Supraszczu jest trwały, dlatego że jest murowany. Natomiast szereg świątyń, czy to były cerkiewki, czy były to kościoły, czy nawet istniejące w tej chwili meczety wyznawców islamu, czyli Tatarów polskich, to są obiekty drewniane. Z tego też tytułu te, które są murowane, one ostały przez setki lat i one są w tej chwili miejscem, które nazywamy sanktuariami. I tu może troszeczkę zbaczając z samego tematu, który ojciec zadał mi to pytanie, rozwinę temat samej formy jak gdyby krajobrazowej i architektonicznej Świętej Wody, bo ci, którzy nie widzieli Świętej Wody, to trudno, żeby sobie mogli wyobrazić. Jest to urokliwe, przepiękne miejsce, zadbane przez gospodarza miejsce z niewielką świątynią w takim stylu neoromańskim, obrośnięte dookoła pielęgnowaną dobrze roślinnością i z tym takim bardzo ciekawym elementem, jakim jest to nie jest właśnie grota, to jest takie miejsce, gdzie wytryska z ziemi naturalne źródło świętej wody. Do tego zostało to dopełnione w ostatnim okresie przez ciekawy element krajobrazowy, jeżeli tak mówię językiem może świeckim, czyli tą górę krzyży. Rzeczywiście tu myśmy już wspominali na temat symboliki Góry Krzyży, która jest związana z religią prawosławną, czyli Świętą Górą Grabarką. Tu jest w przypadku Świętej Wody obiekt znacznie młodszy, nowszy, ale rzeczywiście wkomponowany przepięknie w krajobraz, dający poczucie piękna i jak gdyby konsumowania przepięknego krajobrazu tego rejonu Puszczy Tyszyńskiej.
Dziękujemy panu doktorowi Tomaszowi. Teraz bym prosił panią Izabelę Łyską. A przepraszam, się pomyliłem, pani Jolantę oczywiście.
Dzisiaj w tej chwili tak mówimy o tych sanktuariach, ale myślę, że jednej ważnej rzeczy musimy o tym pamiętać, że nie byłoby turystyki religijnej i turystyki pielgrzymkowej, gdyby nie było dostępu tak zwanego komunikacji do tych wszystkich sanktuariów, czyli do tych ludzi, którzy robią, którzy dbają o całą infrastrukturę niejako i o to miejsce. Dlatego, że tutaj mieliśmy już, jeżeli chodzi o rys historyczny, no peregrynacje odbywają się od X wieku. Nawet też w kronikach również czytałam, że pierwszą taką pielgrzymką to była pielgrzymka od to trzeciego do Gniezna, do grobu świętego Wojciecha przecież, prawda? No i w tej chwili nie byłaby tak już znana ta święta woda w tej chwili w naszym województwie podlaskim, gdyby nie było tej promocji, jaką robi tu ksiądz Alfred. Poprzez te kalendarze, poprzez obrazki, czy ewentualnie, bo każde sanktuarium, gdziekolwiek się udajemy, ono też potrzebuje takiego zatrzymania. Czyli jeżeli na przykład byliśmy, to nie tylko nasze zdjęcie, prawda, ale też potrzebny jest również jakiś folderek, jakaś książeczka, czy informator, żebyśmy mogli kiedyś nie tylko sami wrócić, lub ewentualnie przekazać też innym osobom, bo to jest też bardzo ważne, żeby inni turyści czy inni pielgrzymi mogli do tego miejsca czy przyjechać, czy ewentualnie wrócić wspomnieniami. I to jest też bardzo ważne, żeby te wszystkie miejsca święte, sanktuaria, miały również tak zwaną oprawę nie tylko duchową, bo one mają oprawę duchową, bo do nich jeździmy, ale jednocześnie, żeby miały także pewne warunki techniczne spełniały, aby móc do nich dotrzeć, aby móc się w nich dłużej zatrzymać. I tutaj mamy tak zwane centrum pielgrzymkowo-turystyczne, czyli pielgrzym nie tylko może przyjechać z pielgrzymką i z przewodnikiem, który pokaże i wspaniale opowie o tym pięknym miejscu, ale jednocześnie możemy tu się dłużej zatrzymać i zrobić z tego bazę wypadową, tak zwany przystanek turystyki religijnej, z której możemy oczywiście robić wypady, wyjazdy, czy na 2, czy na 3 dni do innych miejsc, czy obiektów, czy atrakcji, gdzie są one opatrzone naprawdę wspaniałymi walorami przyrodniczymi. Nie ukrywam, na naszym terenie nie mamy tak zwanej wielkiej architektury, ale mamy z kolei naszym atutem, to jest ta przede wszystkim turystyka przyrodnicza, cenna. I ona jest naprawdę cenna dla nas wszystkim. Dlatego, że możemy się modlić w przyrodzie, ale możemy także, mamy tu piękne miejsce, które jest tu położone w przyrodzie, nie tylko Święta Woda, Chodyszewo, Różany Stok, którą prowadzą też księża salezjanie. Mamy również krypto Matki Boskiej Pocieszenia, do której pielgrzymują nasi mężczyźni, panowie, w pierwszą zawsze niedzielę miesiącu maju, czyli w miesiącu maryjnym. Fakt, że jest na naszym terenie i czy ewentualnie mówimy o Polsce, jest najwięcej tych miejsc związanych z kultem maryjnym, ale nie ukrywajmy. To wypływa z naszej kultury, z naszej historii. My zawsze mieliśmy słabość do Maryi. I zawsze mieliśmy za co jej dziękować. I dlatego też i jeżeli będziemy rozważać, czy naszą historię, która była no, bardzo burzliwa, to zawsze w takich chwilach nieszczęść, czy przede wszystkim nieszczęść narodowych uciekaliśmy, no nie zawracaliśmy głowy Panu Bogu, tylko zawracaliśmy głowę Maryi. I stąd też taki wielki kult w naszym polskim narodzie do tych miejsc.
Dziękujemy Pani Izabelo. Bardzo chcę zabrać głos Pan Antoni Pyłkowski, burmistrz miasta Wasilku, ale zanim, że tak powiem, Pan zacznie, to ja chciałbym naszym słuchaczom przypomnieć numery do naszego studia tutaj w Świętej Wodzie. Są dwa numery, kierunkowy 085 i numer pierwszy 71 85 000 oraz drugi numer 71 94 117. Zapraszamy bardzo. A teraz oddaję głos Panu właśnie Antoniemu Pełkowskiemu, burmistrzowi miasta Wasilków.
Mówiąc o dzisiejszej Świętej Wodzie, nie sposób jest pominąć wielkiego poprzednika księdza Butwiłowskiego, to jest księdza Wacława Rabczyńskiego, którego to 19 czerwca tego roku była 400. rocznica śmierci. I z całą pewnością, gdyby nie było tu przez te kilkadziesiąt lat księdza Rabczyńskiego, nie byłoby dzisiaj Świętej Wody. Ksiądz Rabczyński, jak się pojawił w Wasilkowie, zastał ze Świętej Wody tylko same mury po zniszczonej w okresie wojennym kaplicy. To ksiądz Rabczyński wybudował grotę. To ksiądz Rabczyński przed 57 rokiem zbudował drogę krzyżową, która była później zniszczona przez władze komunistyczne. To ksiądz Rabczyński wybudował wspaniały cmentarz, który dzisiaj jest, można powiedzieć, jedną z głównych wizytówek naszego miasta. To dzięki temu kapłanowi mamy Świętą Wodę i największe czy najpiękniejsze zabytki wasilkowskie on tu pozostawił. Mówiąc o turystyce, my patrzymy trochę szerzej. Nie sama Święta Woda, nie same sanktuarium, ale cała gmina, całe miasto. I dobrze by było, co już wcześniej było powiedziane, ażeby ten turysta, ten pielgrzym, ten pątnik, który się pojawia w Świętej Wodzie, żeby on też był w mieście, żeby on zobaczył inne miejsca, żeby też on zobaczył i co jest do zobaczenia, ale też zostawił parę złotych w sklepiku, zostawił w innym miejscu, ażeby też mieszkańcy, jak też czasem być może kasa miejska odczuła to, że ci turyści są i zostawiają tu środki finansowe, które później by były przeznaczane też na rozwój infrastruktury, na rozwój bazy turystycznej.
Czekając na telefony naszych słuchaczy Radia Maryja, pragnąłbym też może jeszcze jeden temat niejako dorzucić. Mianowicie temat dotyczy właśnie integracji europejskiej. Właśnie bardzo często między innymi środowisko Radio Maryja mówi się, że jest właśnie takie antyunijne i tak dalej, ale ja chciałbym zauważyć, że właśnie nikt tak nie jednoczy, nie integruje Europy, jak właśnie Kościół. I tu bym się powołał na wypowiedź przewodniczącego Rady Papieskiej do spraw kultury Giancarlo Ravasiego, który niedawno był gościem w Polsce, w Kielcach. Też dla naszej telewizji Trwami Radia Maryja dał wywiad. Przypomniał słynne, może Państwu też znane słowa Goethego, mianowicie, że Europa zrodziła się w pielgrzymce, może by należało przetłumaczyć, Europa powstała w pielgrzymce i jej językiem ojczystym jest chrześcijaństwo. To powiedział Goethe. Prawda, czy te, i tu bym chciał nie tylko do Polski się ograniczyć, prawda, ale Polacy kochają, tu pani przed chwilą też się wypowiadała, pani Jolanta, ale Polacy naprawdę kochają te międzynarodowe sanktuaria i gdzie my spotykamy się, jakie wszystkie narodowości, tam się integrujemy, prawda, tam odkrywamy, że jesteśmy tą jedną rodziną europejską.
Muszę powiedzieć, że jest to prawdą i najbardziej w sensie takim pozytywnym, głośną grupą pielgrzymkową to są zawsze Polacy, bo gdziekolwiek, czy to są Włochy, czy to jest Ziemia Święta, kiedy jesteśmy gdzieś na polu pasterzy, to zawsze słychać, nawet w środku lata przy 40-stopniowych upałach, słychać śpiew kolęd polskich. I muszę powiedzieć, że zawsze tę taką grupę spontaniczną, szalenie rozmodloną, to właśnie stanowią polskie grupy. Może to też i wynika z naszej takiej przynależności do Kościoła. To też jest bardzo ważne. Duża jest sprawa, Zachód poszedł w kierunku laicyzacji. Kościoły są puste, są często zamknięte. U nas zawsze można wstąpić do tego Kościoła i jest bardzo ważną rzeczą, że Polacy, jeżeli nawet jadą na, uprawiają turystykę religijną, czy ewentualnie nawet jedą na wypoczynek, to zawsze szukają tego miejsca, szukają tego odwołania, żeby to było gdzieś miejsce święte. Już nie mówię o wielkich sanktuariach, ale zawsze starają się, żeby coś przywieźć tutaj i wrócić z takim nowym doświadczeniem, z nowym wrażeniem i przede wszystkim to przetwarzają na takie przeżycia również, przeżycia duchowe. I jeżeli na przykład takim chyba jedynym krajem, do którego, no na pewno to zawarzyła na tym osoba naszego papieża Jana Pawła II, to są jedyną taką destynacją najbardziej uczęszczaną przez grupy polskie, to są Włochy. Oczywiście Rzym, Asyż, Padwa, Loreto, Manopello, czy ewentualnie Turyn. Drugim miejscem to Fatima w Portugalii. No i trzecim, ze względu na to, że największa jednak ilość pielgrzymek, jeżeli chodzi o ludzi cierpiących, to stanowi Lourdes. I jak tu pan doktor zauważył, trafnie, że faktycznie duży procent ludzi pielgrzymujących, jeżeli mamy mówić o takiej globalnej, jeżeli chodzi, mówimy o Europie, to stanowią naprawdę Polacy. Dla nas jest to duma.
Mamy telefon. Radio Maria, słuchamy.
Dozwoliłam się do świętej wody?
Tak, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas dodzwonił?
Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Elżbieta, dzwonię z Ząbek. Miałam wielkie szczęście być w Świętej Wodzie w ubiegłym roku w październiku, gdy z parafii naszej Miłosierdzia Bożego była organizowana pielgrzymka do księdza Michała Sopoćko po jego wyniesieniu na ołtarze i tam po drodze zajechaliśmy do Świętej Wody. Moja radość była tak ogromna i jest do dzisiaj, ponieważ jeszcze do Medjugorje byłam 7 raz w ubiegłym roku i po powrocie miałam szczęście właśnie być w Świętej Wodzie. I ja, jeżdżąc do Medjugorje, mówię, uczczę 7 boleści Matki Bożej. I wracając właśnie po powrocie, gdy pojechaliśmy, ja patrzę, a tu jest Kościół pod wezwaniem Matki Bożej 7 boleści. No moja radość była tak ogromna, kiedy ksiądz proboszcz powiedział, że są różańce właśnie i można się modlić. No pierwsza byłam, która podniosła, bo myślałam, że tylko jeden, bo pokazał, że ma tylko jeden. No oczywiście wszyscy, kto tylko chciał, był chętny, to nabył te różańce. I, że tak powiem, odmawiam. W tej chwili, jest, nie wiem, to nie nowenna. No, od lutego rozpoczęło się, jest teraz 6 boleść Matki Bożej, więc codziennie odmawiam różaniec do Matki Bożej 7 boleści. I chciałabym bardzo, bo wiem, że uroczyste święto jest w październiku na Matki Bożej Bolesnej, we wrześniu na Matki Bożej Bolesnej, ale no niestety być nie mogę. Ale jestem po prostu tak szczęśliwa i zauroczona świętą wodą, że na przyszły rok na pewno na to święto dotrę, bo jestem przepełniona i dziękuję Matce Bożej, że tak jakby, nie wiem, taką dałam wielką radość, że ja byłam 7 razy w Medjugorje uczcić jej 7 boleści i dostałam jakby małą nagrodę, że mogłam być, użyć ten obraz, nabyć różaniec, modlić się i dziękuję Matce Bożej. To tyle, tylko moja wielka radość, tyle się chciałam podzielić z tą swoją
dziękuję
wielką
bardzo.
Radością. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Dziękuję bardzo Pani Elżbiecie z Ząbek. Cieszę się niezmiernie jako kustosz, że może Pani razem z nami się łączyć poprzez modlitwę do siedmiu boleści. Ten kult jest tutaj właściwie od niedawna, ale w naszej tradycji Kościoła to przyniósł się tutaj aż z Afryki, z Rwandy, tam gdzie Matka Boża w czasie objawień nawoływała właśnie do tej modlitwy. Ale przy okazji właśnie Pani tutaj świadectwa o świętej wodzie jako tym przystanku w turystyce, w pielgrzymowaniu człowieka XXI wieku. Pani jest Ząbek, ale tutaj chciałbym podać grupa, która rozpoczęła sezon tego roku w świętej wodzie. Przyjechała 7-8 marca, czyli jeszcze była tutaj zima i to takie duże śniegi, mróz, a przyjechali z Pruszkowa, z Piastowa, z Nadarzyna, czyli z drugiej strony Warszawy. Ale dwa dni przebywając tutaj, mając bogaty program dla ducha i dla ciała, tak się spodobało to miejsce, że po miesiącu dzwonią, proszę księdza, a my chcemy ze świętej wody wyruszyć do Ostrej Bramy, na szlak innego pielgrzymowania poprzez Kowno, Szydłowo, Górę Krzyży, Wilno Troki i w sierpniu ta grupa przyjeżdża po raz drugi w tym roku do świętej wody, aby dalej być w tym cyklu tych pielgrzymowania właśnie do Matki Bożej Ostrobramskiej z tego miejsca, jakim jest Święta Woda. Dziękuję bardzo.
Odbieramy następne telefony. Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię z Białegostoku, z parafii Królowej Rodzin. Janek z tej strony.
Witamy Pana Janka.
No, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radio Maria i pozdrawiam wszystkich tam zgromadzonych. Bardzo często tam właśnie też przyjeżdżamy do Białegostoku nawet z rodziną, nie? I to oczywiście, bo to akurat teraz też tak słucham, parki, znaczy miałbym takie właśnie pytanie do księdza kustosza, bo oczywiście parking wszystko jest, nie? I miejsce hotelowe, ale dlaczego na przykład nie ma po prostu ani chodnika, żeby wejść po prostu do sanktuarium, a nawet już ani dlatego, bo dzieci, oczywiście rodziny z wózkami i wszyscy ci, co niepełnosprawni, no mają problem tam się dostać. Także no chciałbym, no, żeby ksiądz kustosz to przynajmniej na antenie wyjaśnił, no bo wszystko jest tam zadbane, oczywiście jest co zjeść i gdzie przenocować, no ale jedyny ten problem jest, no.
Panie Janku, myślę, że ksiądz kustosz da nam wyczerpującą odpowiedź i wyjaśnienie tego problemu.
Panie Janku, dziękuję
bardzo również i pozdrawiam jeszcze raz wszystkich. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo za uważenie tego problemu. Myślę, że tutaj pan burmistrz nawet potwierdzi, bo zna to bliżej, kiedy ze mną spotykamy się tutaj w Świętej Wodzie, rozmawiamy o tych problemach, które pan wspomniał, bo te wszystkie rzeczy są przewidywane w najbliższym czasie do rozwiązania. Tyle, że możliwości jakie są, takie są, ale wszystkie rzeczy, o których pan tutaj wspominał, i chodnik, i dojazd dla niepełnosprawnych, jest przewidziany w całym rozmiarze tego sanktuarium i tutaj rozmawiamy o tym i myślimy, że w najbliższym czasie, jak będzie przygotowana cała koncepcja, to w pierwszej kolejności będzie czynione te sprawy, o których pan tutaj wspomina. Dziękuję bardzo za to słowo.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże, Robert z Szczecina. Od
witamy,
jakiegoś czasu słucham audycji, jest bardzo ciekawa, ale nie słyszałem jej początku i myślę, że nie tylko ja, ale być może jeszcze...
Panie Robercie, musi pan wyłączyć radio, bo tak będzie trudno nam się porozmawiać. Wyłączone już radio?
Radio już jest wyłączone.
Tak, teraz prosimy.
Słucham od jakiegoś czasu audycji i jest bardzo ciekawa, ale umknął mi jej początek i pierwszy raz słucham o świętej wodzie, a czy można byłoby w skrócie powtórzyć, przypomnieć początki, jak święta woda stała się sanktuarium. To jest bardzo ciekawe, bo ten akurat element mi tutaj uciekł, a brakuje mi właśnie nawiązania do tej dyskusji.
Historia świętej wody to prawie ponad 300 lat, miejsce źródełka, groty obecnie i tego niewielkiego kościoła na wzgórzu Świętej Wody, a historia to tak jak historia tego kościoła tutaj na wschodzie, gdzie się znajdujemy obecnie w studio. Jeżeli chodzi o te najnowsze rzeczy, poza tą historią minionych właśnie pokoleń, no to Góra Krzyży jest od 97 roku i miejsce, które właściwie ożywiło nawiedzenie figury Matki Bożej z Fatimy, która była w Polsce, była tak samo i w Szczecinie, była tu w Świętej Wodzie. I to jest pewien taki znak i dowód pewnego rozwoju poprzez nawet chociażby działanie Matki Bożej w tym miejscu od dawien dawna, a to ostatnie na przełomie tysiącleci dokonało się to, co zauważane jest nie tylko przez nas tutaj będących w studio, tak jak pan słyszał, ale przez wielu przybywających z Polski, a nawet i z zagranicy.
Skoro mowa o sanktuarium jako przystanku turystyki religijnej, więc nie wystarczą same słowa. Potrzeba też i ciszy, dlatego chwilę muzyki dla państwa. Drodzy słuchacze Radia Maryja, dziś rozmowy niedokończone ze Świętej Wody. Temat naszego spotkania sanktuarium jako przystanek turystyki religijnej. Przypominam numery telefonów do naszego studia w Świętej Wodzie. Kierunkowy 085, pierwszy numer 71 85 000 i numer drugi 71 94 117. Są już telefony. Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Irena z Bydgoszczy. Witam wszystkich ojców w studio i wszystkich i ojca księdza Chustosza i wszystkich obecnych.
My też panią serdecznie pozdrawiamy.
Jestem wzruszona, bo chciałam powiedzieć taką nie sprzed 290 lat, nie teraz, a właśnie z pierwszej mojej wizyty i jedynej, bo po prostu Radio Maryja, jak ja sobie przypominam, a dzwoniąc z Bydgoszczy, słucham Radia Maryja chyba 2 miesiące od momentu, jak rozpoczęło działalność i wiem, że pierwszą mszą wyjazdową była msza w Białymstoku u świętego Rocha. Ojciec Piotr na pewno będzie pamiętał, bo wiem, że wtedy świętej pamięci pani Stefania Biernacka to organizowała i z Bydgoszczy i kilka osób z Torunia i panowie pięknie w białych rękawiczkach figurę Matki Bożej wnosili do właśnie kościoła świętego Rocha. Był przepełniony kościół, bardzo nas witano serdecznie, ze łzami w oczach. Figurę Matki Bożej fatimskiej dotykano przez przez chusteczki z wielką czcią i tam byliśmy 2 dni z noclegiem. Pan Ryszard nas obwoził i właśnie jedna z pań poprosiła naszego kierowcę i no, oczywiście organizatorów, żebyśmy pojechali właśnie do Wasilkowa, do Świętej Wody. I ja mam przed sobą właśnie, odszukałam w moich właśnie tych kupione wtedy obraz taki kolorowy Matki Bożej trzymającej Pana Jezusa, właśnie umarłego, Matki Bożej Bolesnej. Mam taką wiązankę zdjęć z groty, ze źródełka, z napisu tego o tym objawieniu, o tym cudzie w 1719 roku, tą tablicę. I jeszcze jedno mam zdjęcie kolorowe właśnie z jakiejś uroczystości, ale nie mam daty. Mi się wydaje, że to mógł być 92, góra 93 rok, bo grota tutaj na tym obrazku Matki Bożej jest tylko z kamieni. Teraz dzisiaj byłam urzeczona tą transmisją, a widziałam bardzo dużo zieleni, górę, krzyży, a tutaj ludzie, którzy są na jakiejś uroczystości, grota jest po prostu z samych kamieni, nie jest jeszcze obrośnięta piękną zielenią i ludzie tak niosą jakiś krzyż, ale nie ma dookoła tej góry krzyży, więc słyszałam właśnie, że ona powstała jak w 93 roku. Oprowadzał nas właśnie taki ksiądz młody, nie wiem, czy to był ksiądz kustosz, bo jednak trochę lat minęło, ale ja wtedy już byłam zauroczona tym, mimo że to było bardzo jeszcze w stosunku do teraz, no to nie wiem, bardzo, bardzo teraz jestem zauroczona tym. Wtedy to było bardzo takie malutkie i po prostu takie jakby schowane, takie jakby tajemnicze to miejsce, ale urokliwe. I dlatego musiałam zadzwonić, żeby powiedzieć, że to było pierwszy wyjazd wyjazdowy, znaczy pierwszy autobus, który z Torunia i z Bydgoszczy wyjechał właśnie na takie msze wyjazdowe, jak teraz są w poniedziałki. W Białymstoku przepięknie nas witano przez ulicę, wtedy w 90 tym którymś roku, właśnie drugim albo trzecim. Takie transparenty były. No i właśnie ta wizyta w Świętej Wodzie została mi w pamięci. Dlatego sobie to odnalazłam szybko. Nie mam tutaj daty. Mam tylko właśnie Fundacja Święta Woda, inicjator i dalej nieczytelny jest. Także to po prostu powstawało wtedy. Chciałam się z tym podzielić. No i ze wzruszenia już nie mogę mówić dalej. Pozdrawiam wszystkich i życzę po prostu dalszego napływu, tak jak teraz, pielgrzymów i rozwoju tego sanktuarium białostockiego.
Pani Renko, Bóg tak. Zapłać. Jesteśmy zbudowani i podziwiamy pani pamięć. A chcę powiedzieć, że pani Stefania, ona tak kochała sanktuarium, ale chcę powiedzieć, że ona już na pewno jest dzisiaj w pełni radości w tym sanktuarium niebieskim.
Oczywiście. Ja chciałam powiedzieć, że z panią Stefanią to się znałyśmy ile razy. Ja powiem szczerze, jeszcze tak przy okazji, bo już niedługo jest nasza wizyta na Jasnej Górze. Ja nie opuściłam ani razu. I tak jak ja jestem żywym świadkiem tego, jak to rosło, dlatego teraz musiałam zadzwonić, żeby dać świadectwo, jak to właśnie to koło Wasilkowa, ta Święta Woda, to sanktuarium urosło, bo dzisiaj się przekonałam z tym, jakie są zmiany w stosunku do tego, co widziałam. A ja jeżdżąc tyle, ani roku nie opuściłam, czy pociągiem, czy autobusem z panią właśnie Stefanią, czy później z innymi, jak już pani Stefanii zabrakło, widziałam, jak rośnie liczba pielgrzymów i zawsze przyjeżdżając słyszałam jedną, może jedną piątą tego w telewizorze, gdzieś, gdzie ja sama widziałam, ile było. Przecież na pierwszej pielgrzymce rodzin Radia Maria, może to ojciec dyrektor myślał, że w Bazylice na Jasnej Górze się ta msza odbędzie. I zaraz potem powiedział, nie, my musimy iść na plac, bo się nie zmieścimy w Bazylice. I to było na pierwszej. Tak, pani... A teraz ja jednego roku była taki był ten upał, ludzie wszyscy siedzieli z upału pod parasolami, ale połowa tego parku z Alei na Świętej Marii Panny była też zajęta pielgrzymami, którzy siedzieli między drzewami, więc tego nawet ojcowie będący tam u góry chyba nie mogli widzieć, bo drzewa zasłaniały. No taka jest prawda o po prostu jak Polacy kochają sanktuaria i no i szczególnie w ogóle no, potwierdza się wszystko to, co państwo mówią.
Pani Irenko, bardzo dziękujemy. Są następne telefony, tak. Ale jeszcze chciałby się ustosunkować ksiądz Kustosz.
Bardzo dziękuję.
Ale ja jeszcze jedną propozycję mam. Jak będzie pani w Częstochowie, tak. Ufamy, że tym razem nawet plac nas nie pomieści, nie tylko bazylika, ale i plac nie pomieści, to ja proponuję, żeby pani otrzymała przynajmniej 2 berety za zasługi.
Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Oddaję głos tu księdzu Kustoszowi.
Dziękujemy, pani Ireno, że mogła dzisiaj poznać tą świętą wodę. Tak, i tak. Zapraszamy, żeby pani jeszcze na nowo je odkryła. Na pewno zupełnie inne miejsce niż nawet dzisiaj pani widziała w telewizji, bo pani widziała tylko jakiś fragment. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Odbieramy następny telefon. Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas zadzwonił?
Maria z Poznania. Jestem na antenie?
Tak, jest pani już na antenie. Prosimy, słuchamy. I to tysiące słuchają.
Witam z całego serca wszystkich. Tak mało jakoś gdzieś mi się... nie byłam w tym terenie. I jestem zainteresowana, ponieważ jestem tak starszą osobą. Jak jest dojazd do Świętej Wody? Pociągiem, czy tam autobusem z Olsztyna? Mogłam się dowiedzieć coś takiego. Halo?
Tak.
I połączenie po prostu z Olsztyna. Bo to by mogło być z Olsztyna, prawda? I jeszcze co? I nocleg też może być, prawda?
Bezpośrednio z Olsztyna i Białegostoku jest pociąg. Z Poznania to przez Warszawę.
Z Poznania zapraszamy panią przez Warszawę do Świętej Wody. Zapraszamy bardzo.
Ale to jest przed Olsztynem czy za Olsztynem?
Nie, proszę panią, za Warszawą, przy Białymstoku. Na wschód.
No to ja znam tam węgorzy.
Na Grodno jadąc, na Litwę jadąc. Zapraszamy bardzo.
A nocleg jest też możliwy, tak?
Tak, jak najbardziej.
I dużo wcześniej trzeba nam gdzieś po prostu...
Tylko na ten telefon dzwonić, zostawiać informacje.
Ale wcześniej trzeba dużo? No
jak najbardziej, proszę panią.
Z całego serca dziękuję.
Zapraszam.
Bóg zapłać.
Dziękujemy i pozdrawiamy panią. Następny telefon, Radio Maria, słuchamy. No akurat linia upadła, ale chyba jest następny telefon. Tak, Radio Maria, słuchamy. No są jakieś małe problemy.
Niebieje pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
I witam tam gości studiu i zawsze uśmiechniętego księdza Piotra Andrukiewicza przede wszystkim. I chciałem powiedzieć tak, że ja akurat na tam w Świętej Wodzie jeszcze nie byłem. I Paweł z Małopolski z parafii Mikruszowice mówi, Dietera Tarnowska. Nie byłem jeszcze tam akurat ani razu, ale słyszałem o różnych miejscowościach, sanktuariach, które są tak samo i tam i polecam w tamtych stronach jeszcze na wschodzie, na Mazurach polecam tak samo Świętolipkę. Tam bardzo ładne sanktuarium, tam się chyba ukazała się Matka Boża tam na lipie i ta lipa jeszcze do tej pory tam istnieje w tym sanktuarium. I, a na przykład tutaj w Małopolsce polecam też tak samo do odwiedzania turystom i wszystkim słuchaczom z całego kraju i świata, do odwiedzania sanktuarium właściwie to będzie bazyliki mniejszej pod wezwaniem świętego Mikołaja i Matki Bożej Różańcowej w Bochni, i która jest teraz w bardzo generalnym remoncie, bo teraz był wymieniany niedawno dach na całej bazylice. Ksiądz Kustosz to się starał o to i wyremontował ten dach. No i oczywiście Matki Bożej Okulickiej. To są bardzo ładne sanktuaria i też polecam do odwiedzenia nie tylko tych, co i które się zna, ale tak samo można zwiedzać te, które się nie zna w ogóle.
Panie Pawle, tak, to jest prawda, że my jesteśmy świadomi, że tych sanktuariów, jak też tu wynika z dyskusji, jest bardzo dużo, ale jesteśmy dzisiaj w Świętej Wodzie i właśnie to sanktuarium staje się inspiracją, by rozmawiać na temat sanktuarium jako przystanek turystyki religijnej. I tutaj też w międzyczasie, myślę, na chwilę przestaniemy odbierać telefony, ale zaraz wrócimy. Tutaj między innymi pan doktor Tomasz Audytowski pragnął zabrać głos na temat też roli sanktuariów, czy w ogóle turystyki religijnej w sprawie problematyce integracji też europejskiej.
Rzeczywiście chcemy wrócić do tego wątku związanego z Unią Europejską, z Europą i z tymi słowami Goethego, czyli że Europa zrodziła się w pielgrzymowaniu. Nie wszyscy może wiedzą, ale najstarszym szlakiem pielgrzymkowym to jest szlak świętego Jakuba, właśnie który rozpoczął się z Santiago de Compostela. W tej chwili już dochodzi nie tylko do granic Polski, ale przekracza granice Polski, bo projekt zakłada doprowadzenie czy kontynuowanie szlaku świętego Jakuba aż do ziemi warmińskiej, warmińsko-mazurskiej, czyli właśnie do świętej Lipki, która była wspomniana niedawno. Wydaje mi się, że jesteśmy tutaj na terenie Podlasia i tym takim malutkim, może namiastką mało szlaku, tego najdłuższego, największego, najstarszego szlaku pielgrzymowania, czyli świętego Jakuba, może być stworzony nowy szlak, tak mi się wydaje. Tak rzucam w tej chwili pomysł, który byłby związany z przekraczaniem innej granicy, czy granicy też związanej z Unią Europejską, polsko-litewskiej. Wspomniane również wcześniej Wilno. Czyli Ostra Brama, jeżeli byśmy połączyli tym takim krótkim, jak gdyby bardzo szlakiem, czyli Ostra Brama w Wilnie i ołtarz Matki Boskiej Ostrobramskiej w katedrze białostockiej, tak poddaję taki sobie pomysł w tej chwili i byśmy nazwali w sposób jak bardzo umiejętny, związany z naszymi tutaj obszarami, czy Podlasiem, czy Kresami, stworzyli szlak, który zawierałby w sobie szereg elementów składowych, czyli między innymi świętą wodę, tą gdzie jesteśmy, to może warto byłoby się zastanowić nad tym, czy te łączenie granic, przekraczanie granic Unii Europejskiej stworzyłby pewnego rodzaju taki system.
Dziękujemy panu doktorowi Tomaszowi. Teraz pani Jolanta Sitko.
Tutaj wracając do słów, myślę, że jest to możliwe i już ma to miejsce, dlatego że są pielgrzymki z Białegostoku poprzez Grodno do Matki Bożej Miłosierdzia, do Ostrej Bramy. Są też i pielgrzymki autokarowe i są też pielgrzymki piesze. Także to też łączy jak gdyby trzy narodowości: Polaków, Białorusinów i oczywiście katolików i Litwinów. I myślę, że tu Święta Woda, w miejscu, w którym obecnie się znajdujemy, jest takim przystankiem, niejako mostem, przez który zostają jak gdyby przerzucone rzesze pątników z Europy Zachodniej do tej wschodniej. I faktycznie Ostra Brama nam Polakom, tu mieszkającym, nie tylko tu na Podlasiu, ale Ostra Brama i obraz Matki Boskiej Miłosierdzia, o której oczywiście tak pięknie pisał nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz, jest miejscem naprawdę wielkiego kultu i wielkiego szacunku. I dlatego też myślę, że jest to naprawdę dobry pomysł, żeby te pielgrzymki z zachodu z przystankiem Świętej Wodzie wędrowały dalej na wschód, praktycznie do Ostrej Bramy. Jest to możliwe i myślę, że będzie bardzo w przyszłości, jest to temat, który podejmują nie tylko pielgrzymi, nie tylko biura pielgrzymkowe, ale również turyści, którzy tu przyjeżdżają, aby wypocząć i są właśnie, robią wypady przynajmniej na jeden dzień do Matki Boskiej, do Ostrej Bramy.
Gdzieś na początku, nie wiem, czy to pan doktor Jarosław Zalewski, czy pani Izabela Łysko, wspomnieliście państwo, mianowicie, że w tym regionie właśnie też i sanktuaria to są miejsca, gdzie też ludzie różnych wyznań się niejako spotykają, te miejsca odwiedzają. Moje pytanie jest, czy to nie jest też taki moment ekumenizmu, jeżeli więc różne wyznania, więc mielibyśmy do czynienia z ekumenizmem. Może w tym względzie, jak to w praktyce wygląda też, Państwo bym prosił, czy też ewentualnie księdza Kustosza, jakie jest Wasze doświadczenie w tym względzie? Pan doktor, bardzo proszę.
Przykładem tego może być akurat Supraś, gdzie tutaj akurat mamy do czynienia z odwiedzinami, pielgrzymkami właśnie tego miejsca przez i katolików, i prawosławnych. Więc tutaj jest pewien ten wymiar ekumenizmu. Natomiast ja chciałbym jeszcze może odwołać się, bo taki mam pomysł na to, co ksiądz proboszcz robi tutaj w Świętej Wodzie. Ponieważ ja pochodzę z Częstochowy i wychowałem się, mówiąc szczerze, na Jasnej Górze. W kaplicy świętego Józefa. Teraz serdecznie pozdrawiam jeszcze, mam nadzieję, że ojciec Adam Piecuch jeszcze żyje, który dał takiego ducha w tworzenie wspólnoty, która jednoczyła ludzi wokół sanktuarium, którzy mieszkali w Częstochowie. Myślę, że ksiądz Alfred robi podobną pracę, łącząc właśnie osoby, które mieszkają gdzieś tutaj w pobliżu i próbuje stworzyć taką wspólnotę jeszcze szerszą poprzez różnego rodzaju inwestycje. I to widać jest, proszę Państwa, w budowie na przykład placu zabaw dla dzieci, gdzie całe rodziny przyjeżdżają. Przy modlitwie zarazem jest zabawa. To jest ten przystanek. To jest ten przystanek. Ja myślę, że w tym kierunku należałoby pójść jeszcze dalej, żeby nie tylko stworzyć tą infrastrukturę, tutaj tylko infrastrukturę, można powiedzieć, informacyjną jeszcze, która by doprowadziła do tego, że będzie jakby taki cykl sanktuariów, które będzie można na przykład odwiedzać, będąc na ścianie wschodniej.
Są telefony, ale są też tutaj studio chętni. Bym prosił o, właśnie może pana starostę bym poprosił, bo chciałby się też w tym względzie wypowiedzieć.
W dyskusji przejawiały się takie wątki, które są związane z tym, że dla rozwoju sanktuariów, dla osób korzystających niezbędny jest rozwój infrastruktury i to w różnych dziedzinach. Była mowa też o podjazdach dla niepełnosprawnych. Ja myślę, że na to trzeba patrzeć tak by z pewnego dystansu. Otóż przemiany, które były spowodowane przez NSZ Solidarność, spowodowały zmianę systemu i od 90 roku funkcjonują gminy samorządowe. Tak jak widać, gminy po zaspokojeniu swoich potrzeb, tam prawda takich niezbędnych przez 4 lata znakomicie się rozwijały i generalnie bardzo mocno pracują na rzecz potrzeb swoich mieszkańców. Te reformy były przyczyną powstawania następnych ogniw samorządowych. Powstały powiaty, województwa. Powiaty są stosunkowo młode, funkcjonują od 99 roku. Natomiast generalnie trzeba powiedzieć, że samorządy racjonalnie wydają te pieniążki i myślę, że rozwój turystyki w każdej postaci jest widziany przez te samorządy i myślę, że jest to jakby przyszłość też i dla tych sanktuariów, dla miejsc związanych z pielgrzymką religijną. Natomiast potrzebne są też jakby zmiany w prawie, dlatego że jeżeli z tych miejsc korzystają tysiące ludzi, myślę, że można by stworzyć systemy, żeby były też i dofinansowania i z PFRON-ów czy z innych instytucji, prawda, które by umożliwiły dalszy rozwój. To wszystko jest przed nami. Ja mam nadzieję, patrząc na to, jak radzą sobie samorządy, że będzie coraz lepiej. Dziękuję.
Tak, tutaj jest wielu chętnych, ale pozwólcie Państwo, że może jeszcze odbierzemy 2 telefony, a potem przy podsumowaniu naszych rozmów będzie można jeszcze się wypowiedzieć na ten temat, o którym w tej chwili rozmawiamy. Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się do nas dzwoni?
Z tej strony Barbara z Podostrołęki.
Witamy Panią Barbarę.
Chciałam pozdrowić wszystkich kapłanów, pokłonić się Matce Bożej Bolesnej. Pozdrawiam w szczególny sposób księdza proboszcza. Chciałam podzielić się właśnie taką duchową radością, gdyż jeśli potrzebuję pomocy, dzwonię do księdza proboszcza, czy to o zamówienie mszy świętej, a mam takie osobiste, po prostu otrzymałam łaskę od Matki Bożej, że jeśli jest jakaś potrzeba czy osoba chora, Matka Boża zawsze wspiera tą osobę i udziela łask zdrowia, że tak powiem. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Dziękuję właśnie za udzielony mi głos.
Dziękujemy Pani Barbaro też za udział w tej audycji poprzez telefonowanie do nas. Radio Maryja, odbieramy jeszcze jeden telefon.
Halo, halo?
Tak, bardzo prosimy. Jest już Pan na antenie. Bardzo, Radio Maryja, słuchamy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Szczęść Boże. Jakieś kłopoty są na linii. Odbieramy może następny telefon.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię Halina Szara Dolnej. To jest diecezja krakowska.
Tak, znamy.
Tak.
Pozdrawiamy Panią. Chciałem
pozdrowić w świętej wodzie Wasilkowie księdza proboszcza i sanktuarium piękne widziałam w telewizji Trwam. Oglądałam tą mszę i chciałam podziękować za piękne te krzyże, co widziałam. No było na polu. Nie wiem, czy się nie mieścili w sanktuarium. I chciałam podziękować za wszystkie te transmisje, przede wszystkim dzisiaj, za piękną mszę i Eucharystię ojcu Zdzisławowi i ojcu Piotrowi, wszystkim księżom i biskupowi w świętej wodzie, Wasilkowie. Bóg zapłać, Szanowny Boże.
Bóg zapłać, Pani Halino, i też dziękujemy za udział właśnie w tej audycji Rozmów Niedokończonych. Drodzy Państwo, już niestety czas dobiega ku końcowi. Musimy czynić podsumowanie. Ja jestem ogromnie wdzięczny słuchaczom za telefonowanie, za ten udział, ale nade wszystko jesteśmy wdzięczni gospodarzowi, księdzu kustoszowi Alfredowi Butwiłowskiemu za to, że nas gościł, ale też i tutaj bierze udział w tych rozmowach niedokończonych. Prosiłbym wszystkich, przypomnę Państwu, kto w ogóle brał udział w tych rozmowach, więc ksiądz Alfred Butwiłowski, kustosz i proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej Święta Woda. Z racji, że jesteśmy w sanktuarium maryjnym, tym razem zacząłbym tutaj gospodarzu od pań. Pani Izabela Łysko, przewodnik regionalny w Białymstoku, pani Jolanta Sitko, pracownik agencji turystycznej Nowator, i pani Agnieszka Ewa Tarkawian, zastępca burmistrza miasta Czarna Białostocka. Następnie pan dr Tomasz Ołdytowski z Katedry Turystyki i Rekreacji Politechniki Białostockiej, dr Jarosław Zalejski z Katedry Marketingu i Przedsiębiorczości Politechniki Białostockiej, pan Wiesław Pusz, starosta powiatu białostockiego, pan Antoni Pełkowski, burmistrz miasta Wasilków, i pan Wiktor Grygięcz, burmistrz miasta Supraś. Bardzo każdemu oddajemy minutkę, przynajmniej zaczynamy tu od pani.
I od siebie chciałabym
pani
dodać,
Jolanta,
że chciałabym serdecznie podziękować za zaproszenie do studia w Świętej Wodzie. I jeżeli mam tak krótki czas wypowiedzi, to przede wszystkim serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich naszych pielgrzymów, którzy z nami chcą podróżować po naszej ziemi Podlaski i poza granicę do innych sanktuariów na całym świecie. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Pani Agnieszka Ewa Tarkawian.
Ja również chciałam serdecznie podziękować za zaproszenie. Te wszystkie uwagi, opinie, które tutaj padły, na pewno zaowocują, myślę, że na pewno współpracą z księdzem kustoszem i z nami tutaj wszyscy, bo jak widzicie Państwo, słyszycie, tutaj się gromadzimy i to jest to centrum, wokół którego możemy się skupiać i spotykać. My tutaj w regionie, także wszyscy pątnicy z całej Polski, nie tylko, także pewnie w imieniu wszystkich zapraszamy serdecznie tutaj na Podlasie, bo słychać było, że gościna tutaj jest ogromna.
Dziękujemy, mówiła pani Agnieszka. Teraz zwracam się do pani Izabeli Łysko.
Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość przedstawienia stanowiska przewodników i apeluję do wszystkich słuchaczy. Mamy wakacje, mamy ciepły okres. Zapraszam na Podlasie, zapraszam do Świętej Wody, bo tak ciekawego i tak pięknego miejsca i województwa państwo w całej Polsce nie znajdziecie.
A teraz odnosimy się do świata nauki. Pan doktor Tomasz Ołdykowski.
Ja również dziękuję bardzo księdzu za zaproszenie i przede wszystkim gratuluję tych osiągnięć, jakie ksiądz proboszcz w tej chwili tutaj realizuje w Świętej Wodzie. Również wtórując poprzednicę, zapraszam na teren ziemi białostockiej, na teren Puszczy Knyszyńskiej, wielokulturowości i jednocześnie, skoro zostałem wyzwany jako świat nauki, deklaruję, że na ile będę mógł, na tyle będę księdzu proboszczowi tutaj pomagał w kształtowaniu formy, przepraszam, że tak mówię, formy czy systemu budowania turystyki pielgrzymkowej w oparciu o Świętą Wodę.
Dziękujemy. Teraz pan doktor Jarosław Zalejski.
Dziękuję także za zaproszenie, chociaż przebywam tutaj bardzo często, jestem parafianinem Świętej Wody, więc jestem, można powiedzieć, codziennie prawie w sanktuarium. Jednakże, proszę Państwa, chciałbym Państwa zaprosić do sanktuarium i jeszcze na ten drugi dzień obejrzeć te walory przyrodnicze, które mamy tutaj w okolicy. Czyli nie jeden dzień w Świętej Wodzie, ale kilka dni i na styku tych trzech gmin proszę o doznanie tych wartości, które są przy przeżyciach religijnych. Dziękuję za spotkanie.
A teraz odnosimy się do świata władzy i administracji tutejszej, czyli pan starosta powiatu białostockiego, pan Wiesław Pusz.
Serdecznie zapraszam do Świętej Wody. Jest naprawdę piękna. Piękny jest także powiat białostocki. Serdecznie pozdrawiam radiosłuchaczy, zwłaszcza pracowników samorządowych i starostów. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy. Pan Antoni Pełkowski, burmistrz miasta Wasilków.
Po wysłuchaniu tylu wspaniałych słów o Świętej Wodzie, a to się przekłada na gminę Wasilków, na miasto Wasilków, mnie pozostaje jedynie podziękować i wyrazić wdzięczność opatrzności, że przed ponad 300 laty zesłała nam taki skarb, jakim jest Święta Woda i patrząc na rozwój wielowiekowy i perspektywę też wielowiekową. Wyrażam nadzieję, że to sanktuarium będzie zgodnie z zamysłem Bożym rozwijać się, będzie przyciągać pielgrzymów na chwałę Bożą i na pożytek ludziom.
Dziękujemy. Pan Wiktor Grygieńcz, burmistrz miasta Supraśl.
Ja myślę, że dzięki temu naszemu dzisiejszemu spotkaniowi będziemy mogli szerzej rozpropagować Świętą Wodę w kraju i myślę, że tutaj nasze wspólne takie wysiłki pomogą jakby podnieść ten poziom świadomości obywateli polskich, że zapraszamy do Świętej Wody na Podlasie, do Puszczy Knyszyńskiej i naprawdę dziękuję pan księdz Kustoszowi za to spotkanie. Myślę, że to przyczyni się do tego, że ta Święta Woda będzie jeszcze bardziej znana i odwiedzona przez ludzi i pielgrzymów.
Dziękujemy. Księży Alfredzie Kustoszu, w Świętej Wodzie prosimy o podsumowanie.
Ja pragnę podziękować dla wszystkich tutaj w Studium Świętej Wodzie, zwłaszcza, że to jest 10. spotkanie rodziny Radia Maryja i takie spotkanie, jak tutaj ma miejsce w tej chwili, jubileuszowe. Pozdrawiam swoich parafian, wszystkich pielgrzymów, radiosłuchaczy w tej chwili. Jeżeli tyle było pięknych słów padających o turystyce religijnej, o przystanku, to jako kustosz zapraszam, zwłaszcza jest czas lata, wakacji, może właśnie w najbliższych już dniach, 17, 18, 19 lipiec, można piątek, sobota, niedziela udać się z tego miejsca na Litwę do pięknych miejsc, o których tutaj już było tyle mowy. Oprócz tych telefonów, które są w studiu, polecam także swój telefon komórkowy, który tu pani Barbara z Ostrołęki wspominała, 602 500 704, on zawsze, nawet i o północy odbiera, gdziekolwiek kustosz się znajduje, to zawsze on służy pomocą, żeby mieć ten łatwy kontakt i przy okazji będziemy mogli i poznać to miejsce, i jakoś zachwycić się tym miejscem, jakim jest Święta Woda, skoro ten temat dzisiaj był omawiany przy okazji tego jubileuszowego spotkania. A kończę to podsumowanie może takim pięknym świadectwem. Miesiąc temu miałem tutaj grupę z Krakowa, która jechała do Ostrej Bramy. Poświęciłem tylko w ramach tej gościnności tutaj naszej 5 minut dla nich, a zostawili w księdze pamiątkowej takie motto: małe, proste, pięknie prowadzone sanktuarium, zachęcające do modlitwy.
Z tym numerem komórkowym to jest pan ksiądz kustosz bardzo odważny. Ja bym nie ryzykował.
To ale pani Barbara i to jest...
No ale to jest tylko dowód gościnności, otwartości, prawda? Księdza kustosza w Świętej Wodzie.
Jest tak duże i tak rozległe, jeżeli jestem w jednym miejscu, nawet to przybędzie, to wtedy łatwo mi znajdzie, gdzie się znajduje w tej chwili kustosz.
Drogi księże kustoszu, księże Alfredzie i drodzy państwo, myślę, że też w tym momencie powinniśmy może szczególnie podziękować, najpierw może pozdrowić ordynariusza tego miejsca, księdza arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, podziękować księdzu arcybiskupowi seniorowi Stanisławowi Szymeckiemu, prawda, za to, że przewodniczył, ale też i z taką miłością, z takim dynamizmem, pasją, też do słuchaczy, do rodziny Radia Maryi, do nas wszystkich na koniec Eucharystii wypowiedział swoje słowo. Dziękujemy też dzisiejszemu prymicjantowi, księdzu Marcinowi Kuczyńskiemu. Dziękujemy za bardzo piękną homilię i też myślę, że rodzina Radia Maryja bardzo ucieszona jest, z taką miłością wypowiedział to swoje słowo jako młody kapłan. Jesteśmy w roku kapłańskim. Jeden miesiąc tu podpowiada mi ksiądz kustosz. Tak samo jeszcze tutaj udział brali ksiądz Jan Kozak i ksiądz Tomasz Dubrówko, neoprezbiter również, za to, że współtworzyli, współorganizowali to spotkanie. Młodzieży, która przygotowała też program, widziałem, bardzo to przeżywali. To jest taka prawdziwa też i parafia. Ludzie angażują swoje największe, najlepsze talenty i chcemy tym się czuć ubogaceni. Nie wiem, czy jeszcze kogokolwiek pominęliśmy, ale ja też osobiście chciałbym też tutaj podziękować. Przy konsolecie jest pan Waldemar. Serdecznie dziękujemy, ale też wszystkim, całej naszej ekipie, tu na czele z ojcem Piotrem pragnę podziękować, najpierw współpracownikom, świeckim technikom, całej ekipie, ale też księże kustoszu za przyjęcie, jakie tu zgotowaliście nam. Czuliśmy się bardzo dobrze i na pewno zawsze jest pragnienie, żeby przyjechać, skoro nas jeszcze, jeżeli nas tylko zaprosicie.
To jest taka mała cząsteczka i takie niewielkie spotkanie przed tym, które będzie na Jasnej Górze w najbliższą niedzielę.
Ale to jest ogromnie ważne, co powiedział ksiądz kustosz. Naprawdę nie może, kochani, nas zabraknąć w Częstochowie. Przyjedźmy. Jak to dzisiaj w świecie się liczy, że ludzie stają razem do modlitwy, ale też ich widać. To dzisiaj przemawia w świecie demokracji. To jest ogromnie przekonujące, ale dla nas wierzących nade wszystko jest to świadectwo. A wiecie, chcemy dać świadectwo, że kochamy życie, wierzymy w życie to wieczne nade wszystko, ale ta obecność, ona ma ogromny, ogromny sens i dlatego czujcie się nie tylko zaproszeni, ale niech to będzie w pewnym sensie, jeżeli tylko nas stać, nawet takim naszym wewnętrznym obowiązkiem, by tam nas nie mogło zabraknąć. Drodzy państwo, bardzo dziękuję wam za to, żeście trwali w tej audycji z nami, z naszymi miłymi gośćmi. Myślę, że temat bardzo interesujący pod każdym względem. Państwu studio, jako też przedstawiciel Ojców Redemptorystów, serdecznie wam dziękuję. Za chwilę, po chwili muzyki, odmówimy modlitwę komplety na zakończenie dnia, aby podziękować za wszystkie otrzymane łaski. modlitwie komplecie będzie przewodniczył ksiądz Alfred Budwiłowski, proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie i zarazem też kustosz sanktuarium.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
W rachunku sumienia kończącego się dnia, w tym czasie przeżywanego lata, wakacji, urlopu, zastanówmy się przez chwilę, jak wygląda nasze pielgrzymowanie po tej ziemi. Czy przeżywamy to czas naszego pielgrzymowania z Chrystusem w Eucharystii, w modlitwie? Jak wygląda nasz szacunek dla otaczającego nas świata?
Złości, jedynie dla Twojej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem. Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uratuj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz. Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna. Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twojego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną. Siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
O Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nasz przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie,
powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Matko Odkupiciela, z niebes najsławniejsza, gwiazdo morska do nieba, ścieżko najprościejsza. Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego. Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela. Panno przedtem i potem świata podziwieniem, uczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem, racz się stawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas od wieku się sługami Twoimi.
Dziękujemy za wspólną modlitwę i już teraz łączymy się z naszym studio w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.